Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o testach. Testach, które przychodzą do naszego życia. Nazwałam to kazanie dzisiejsze testy życia lub podtytuł czy Twoja wiara jest czynna w miłości. Tak? I wiecie, czy my chcemy, czy nie chcemy, to my po prostu przez testy przechodzimy. Tak naprawdę ja bym powiedziała, jeżeli Jezus przez nie przechodził, to tym bardziej i my. Nie? I jeżeli wiecie tak naprawdę, jak głęboka jest nasza wiara, to się okazuje w życiu codziennym, bo okazuje się wtedy, jakim my człowiekiem jesteśmy. Co my tak naprawdę w życiu robimy. I pamiętam, czytałam kiedyś taką książkę Bivera Wieczność. Naprawdę polecam Wam do przeczytania. Powiem Wam, że ta książka mi przyniosła bardzo duże uwolnienie w miejscu takiego bardzo dużego zranienia, którego doświadczyłam od ludzi. Tak? I w którym myślałam sobie, że ja muszę trzymać, bo oni mnie tak skrzywdzili, że ja muszę to trzymać. I w pewnym momencie, jak zaczęłam się zastanawiać nad tym, co się dzieje, jak to funkcjonuje, to pomyślałam sobie, że ja się w ogóle nie chcę tym zajmować. To, co oni zrobili, to zrobili. Ja nie będę w ogóle nad tym siedzieć. Jeżeli ja się zajmę, jakby wiesz, dopilnowaniem tego, tam jest kobieta, która zajęła się dopilnowaniem ukarania tego, kto ją skrzywdził. I okazało się, tak bardzo się zajęła dopilnowaniem tego ukarania tego człowieka, który był człowiekiem wierzącym, ale naprawdę zachował się okropnie, że straciła w tym wszystkim swoje powołanie, swoje przeznaczenie. Więc wiesz, jeżeli my żyjemy w tym świecie, to my musimy wiedzieć o tym, że po prostu jest przeznaczenie w naszym życiu, jest odpowiedzialność za nasze życie. I wiesz, ja mam takie powiedzenie, które gdzieś po moich takich rzeczach związanych z uzdrowieniem przylgnęło do mnie i tak mi chodzi po głowie, że jeżeli ja będę się zajmowała rzeczami u innych, którymi nie powinnam się zająć, to oni tymi rzeczami się nie zajmą. Tak? Jeżeli ty ciągle będziesz kogoś innego pouczać, jak on ma się zachowywać, co on robi, co on ma robić, to ty będziesz do niego takim sztucznym sumieniem i on nigdy z tym nie zrobi porządku. Oczywiście ja nie mówię o dzieciach, tak? Bo dzieci są w innych procesach, z nimi inaczej pracujemy, ale jeżeli będziemy się zajmować takim ciągłym pouczaniem na przykład siebie w małżeństwach, tak? Czemu tak zrobiłeś? Czemu tak się zachowujesz, tak? Lub jako dorosłe dzieci będziemy pouczani przez naszych rodziców, to my się nigdy nie zajmiemy tym, tak jak powinniśmy zrobić, tak? Jeżeli będziemy buforować jakąś relację pomiędzy na przykład naszymi mężami a naszymi dziećmi, tak? Kiedy oni się nie potrafią dogadać, to też będzie tak, że oni nigdy o tą relację nie zadbają. A jak będą w tej relacji pozostawieni, oni będą musieli o to zadbać, tak? Czyli jeżeli my a druga rzecz bardzo ważna, jeżeli będziesz żyć życiem innych ludzi, to nie będziesz miał czasu na zajęcie się własnym. Ja powiem Wam, że jako osoba, która jest jednym z Waszych pasterzy, mam bardzo dużo ludzi, z którymi pracuję i do tego wszystkiego jeszcze mam własnych pacjentów, powiem Wam, że to jest mega wyzwanie, żeby nie żyć życiem innych, że przestać po prostu się pewnymi rzeczami zajmować, jeśli nie masz na nie wpływu, nie? Żeby po prostu wyjść z tej pracy i nie myśleć o tym, może jeszcze coś trzeba im powiedzieć, może jeszcze po prostu trzeba coś z nimi zrobić. Tylko zająć się tym, co jest Bożym przeznaczeniem dla naszego życia. I wiesz, jeżeli chodzi o te egzaminy i o te testy, to tak dla takiej równości ja podzieliłam je na trzy. Pierwsze to są testy Boże, tak? Czyli to są takie zderzenia z tym, co jest ukryte w naszym sercu i zderzenia, w których Pan Jezus pyta się nas, albo pokazuje nam, że tam coś nie gra. Jak pamiętacie, biblijny przykład na takie zderzenie to jest to Piotr, który zaparł się Pana Jezusa 3 razy i później, kiedy zaparł się Pana Jezusa i znowu się z nim zobaczył, to pytanie, które Pan Jezus mu zadał, było pytaniem: Piotrze, czy ty mnie kochasz? I Piotr bardzo szybko, pliki w komputerze zaczęły mu się przesuwać. Wtedy też były komputery w głowach, nie? I od razu zaczął myśleć: czy ty mnie kochasz, Piotrze? Czemu zadaje mi to pytanie? Czy ty mnie kochasz, Piotrze? Czemu on zadaje mi pytanie? Tak, kocham cię, Panie! Tak? I my to cytujemy jako pokutę po tym, że on się 3 razy go zaparł, nie? A Pan Jezus mówi: okej, paś moje owieczki, do tego cię powołuję. Czyli są takie testy, w których Bóg pokazuje nam, co się dzieje z naszym sercem. I słuchajcie, to są niezwykle trudne testy, ale to są testy, które powodują, że my idziemy Bożą drogą, że Bóg pokazuje nam, że coś jest do usunięcia z naszej drogi. I wierzę, że jeżeli my na to zwracamy uwagę, to naprawdę będziemy szli drogą odwieczną, a nie będziemy szli drogą przekrętu, tak? I powiem wam, ja się wiele razy nad tym zastanawiałam, kiedy pracujemy immanuelowo, czy pracujemy inną metodą uzdrowienia, to bardzo często jest tak, że ludzie boją się, co tam się wydarzy. Ja zawsze im mówię, wiesz, jeżeli Bóg przyprowadza cię do takiego miejsca, które boli, ale Bóg przyprowadza cię do takiego miejsca, które jest trudne, to znaczy, że On cię tam przyprowadza nie, żeby cię osądzić, ale żeby oczyścić twoje serducho, żeby ci pokazać, zobacz, ciągle jest jakaś zadra w twoim sercu. Słuchajcie, ja, jeżeli miałam jakieś zadry z jakimiś ludźmi lata temu, to lubię się z nimi spotkać po latach. Wiecie dlaczego? Bo ja wtedy wiem, co się dzieje w moim sercu. Czy to już są rzeczy zamknięte, czy ja je naprawdę w dobry sposób przerobiłam, czy tam jest uraza. Więc jeżeli Bóg przyprowadza cię do tego miejsca testu, to znaczy, że chce ci coś pokazać. Że chce ci pokazać, że jeszcze potrzebujesz zmiany lub chce ci pokazać, zobacz, ta zmiana nastąpiła. Natomiast takie testy mogą być też testami ludzkimi, tak? Czyli takimi testami, w teście Bożym może być również taki, który sprawdza nasze serce, jest też taki test dawcy, tak? Test dawcy, jak na przykład wdowa, do której przyszedł prorok i mówi, upiecz mi placek. Czy ten prorok naprawdę nie wiedział, że ona ma ostatnią garść mąki i ostatnią garść oliwy, ale mówi do niej, upiecz mi placek. A ona mówi do niego, ale no to jak ja tobie upiekę, to ja ostatniego placka sobie i synowi nie upiekę i umrzemy. A ja jak to czytam, za każdym razem sobie myślę, no po prostu szybciej umrzecie, jak zrobicie Eliaszowi, tak? Ale zobaczcie, jak Eliasz doprowadził mi do miejsca takiego otrzeźwienia, tak? Ty i tak umrzesz za chwilę, tak? No i ona zrobiła to, co on jej powiedział, i nagle się okazało, że została wyratowana, tak? Czyli test dawcy tak samo jest testem do wyratowania, a nie do zniszczenia, tak? Test szafarza, w którym są nam rzeczy powierzane, tak? Tak jak przypowieść o talentach, tak? Są nam powierzane i Bóg patrzy, co my z nimi robimy, tak? Patrzy, czy je pomnażamy. I zobaczcie, co wyszło w teście szafarza dla człowieka, który miał jeden talent. Okazało się w tym teście, że on się bał Boga. I wiedział, że on żnie tam, gdzie nie sieje, tak? Czyli był człowiekiem, który nie ufał Bogu, tak? Czyli nie ufał Panu, który gdzieś go postał. Czyli Boże testy, one pokazują nasze serce, ale one pokazują nasze serce, aby nasze serce mogło być przemienione i podniesione, a nie żeby nasze serce mogło być zniszczone. I to widzicie w Psalmie 139, 23, gdzie Dawid pisze, Boże, badaj moje serce, doświadcz i poznaj rozterki, sprawdź, czy nie kroczę drogą zagłady. Czyli to są te miejsca, w których przychodzi takie otrzeźwienie, tak, w których my się orientujemy, kurczę, chyba to nie ta droga, którą idę. Czyli takie miejsca, w których Bóg spotyka się z nami i nagle się okazuje, że nie jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być. I zobaczcie, pamiętacie ten moment, kiedy Judasz miał zdradzić Pana Jezusa, tak? Tam mamy taki fragment, w którym Jezus mówi, możesz tego nie zrobić. Pamiętacie ten moment, w którym Kain miał w głowie jakieś miejsce na rzeczy a propos swojego brata Abla. Wtedy Bóg się z nim spotkał i mówi, nie musisz, ty możesz nie czynić tych rzeczy. Czyli też jakby powiedział mu o pewnych rzeczach, w których on się może zatrzymać. Więc Bóg, wiedząc, co się dzieje, przychodzi do nas, jeżeli my go słuchamy, i stawia przed nas w takim miejscu, w którym możemy gdzieś zawrócić. Ale mamy również testy ludzkie, czyli testy, w których ludzie testują nas, wciągając nas w różnego rodzaju układy, układziki, tak? W których na przykład ktoś przychodzi i mówi, ja muszę zobaczyć, czy ja ci mogę zaufać. Jak ci zaufam, to będę w twoim kościele. Albo jak mi coś zaproponujesz, to będę do ciebie przychodzić. Albo jak mnie naprawdę lubisz, to wtedy jak będę potrzebować, to zawsze będę mógł się do ciebie dodzwonić. To są testy ludzkie. I to są testy, w których my naprawdę potrzebujemy takiego Bożego rozeznania, co z nimi zrobić. Tak? Szczególnie jeżeli zarządzamy ludźmi, to musimy być bardzo mądrzy, tak? Bo w pewnym momencie możemy wpaść w taką zasadzkę, jakby, że będziemy się starać komuś bardzo podobać, tak? Bo tak bardzo będzie nam się, bardzo będzie nam zależało na relacji z kimś. Tak? I przez to możemy naprawdę odsunąć się od Bożej drogi w naszym życiu. I w końcu ostatni test, to jest test naszego nieprzyjaciela, czyli test, który w tym świecie robi nam diabeł. I o tym teście, na tym teście głównie chciałam się skupić. Jeżeli przeczytacie sobie 1 Piotra 5:8, tak, to jest taki znany fragment, znacie go. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik diabeł krąży dookoła jak lew ryczący, wypatrując łupu. Tak? Czyli słuchajcie, po pierwsze jest powiedziane, że on jest jak lew, czyli chodzi dookoła, węszy, z której strony może zaatakować, obserwuje nas. I tutaj to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, bo to jest kwestia dotycząca pewnych rzeczy, w których na przykład ktoś mówi coś o naszym życiu, tak? I to jest dla nas bolesne, ale my się zastanawiamy, czy on to wie naprawdę od Boga. Otóż on może również to wiedzieć z innej strony. Może wiedzieć od naszego nieprzyjaciela, który ktoś mu w naszym życiu pokazuje, żeby nas zniszczyć. Ale teraz zobaczcie dalej. Czyli nasz nieprzyjaciel wypróbuje naszą wiarę, zakłada sidła, wnyki, by nas w nie złapać. Czyli jak testował Jezusa, to będzie testował i nas. Jeżeli pamiętacie taki fragment dotyczący Joba, w ogóle ja bardzo lubię tą księgę Joba, kiedy jest powiedziane, że diabeł musiał się stawiać przed Bogiem. Znacie to. Tak? Czyli on się stawiał i co mówił do niego Bóg? Czy widziałeś mojego syna Joba? Tak? Jestem taki z niego dumny, on jest taki świetny, on tyle rzeczy robi. I diabeł mówił tak, ale to dlatego, że mu sprzyjasz. Jeśli to i to byś zrobił, to czy on dalej byłby przy tobie? Nie? Czy on dalej by cię posłuchał? I słuchajcie, co jest bardzo ciekawe i takie do przyjrzenia się, tam w tym tłumaczeniu jest napisane, że to stwierdzenie, w którym Bóg mówił do diabła, jest powiedziane, przecież i tak jest w twoich rękach. Przecież i tak należy do ciebie. Wiecie, dlaczego tak mówił? Ponieważ w tym momencie, kiedy Adam zgrzeszył, oddał władzę nad światem diabłu. Tak? Czyli jeżeli ktoś żyje na tym świecie, to diabeł pewne rzeczy może robić, bo on należy do niego. Ale pewnych rzeczy nie może zrobić. Dlatego Bóg podkreśla mu, ale nie możesz zabrać jego życia. Ponieważ on mnie wybrał, nie możesz zabrać jego życia. I zobaczcie, dla mnie ta historia Joba, w której Job na koniec tak naprawdę został wyratowany. Zauważcie, że on został wyratowany z tego testu. On nie przeszedł tego testu. On został wyratowany w momencie, jak on się już zaczął topić w tych swoich domysłach, co się stało. On został w pewnym momencie tak, i to jest niestety coś, co powodują ludzie w naszym życiu, nawet bliscy, którzy nie wiedzą dokładnie, co się dzieje. Nie chcę powiedzieć, którzy nie mają rozeznania od Boga, bo tam byli ludzie, którzy naprawdę byli ludźmi dla niego bliscy, łącznie z jego żoną. Ale kiedy dzieją się trudne rzeczy w życiu człowieka, to czasami my jesteśmy ludźmi wielu rozwiązań. Zamiast się modlić i mówić, jestem z tobą, to my mamy rozwiązania, a może zrób to, a może zrób to, a może zrób to, tak? Albo najlepiej uciekaj od tego, tak? I teraz widzisz jego przyjaciele, jego wieloletni przyjaciele, którzy też byli ludźmi szukającymi Boga. Oni w końcu doszli do wniosku, siedząc tyle czasu, kiedy te rzeczy się nie kończyły w jego życiu, że może on jednak zgrzeszył. Że może jednak on coś złego zrobił, no albo zły jest Bóg. Tam był jeden najmłodszy, który tak naprawdę przez nich był uważany za takiego najmniej mądrego, który powiedział, nie możemy zaprzeczyć ani temu, że Bóg jest dalej dobry, ani temu, że Job nic nie zrobił. On jako jedyny został w tym miejscu niezrozumienia. I słuchajcie, jeżeli my jesteśmy w takim miejscu cierpienia, tak, to zawsze jesteśmy w miejscu, w którym się zastanawiamy, kto zrobił coś złego. Dlatego, kiedy Jezus uzdrowił ślepego, to faryzeusze rozważali, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. Nie? A czy Jezus w ogóle może go uzdrowić? Tak? Czyli te rozważania zawsze idą w tym kierunku. W momencie testu, który przechodzimy, jest trudnym testem. Czy my nie mamy jakichś rzeczy do odpokutowania? Czy my nie mamy, albo może ten Bóg wcale nie jest taki dobry, jak myśleliśmy, że jest? I tu niestety w wypadku Joba wszystko po kolei wyszło. Najpierw to, że Job po prostu zamiast karcić swoich synów, rozmawiać z nimi, to on składał za nich dary. To pamiętacie. Składał za nich dary, że gdyby oni zgrzeszyli, to na wszelki wypadek on już Boga udobruchał, no i Bóg może im wybaczy. No i skończyło się na tym, że diabeł miał do nich dostęp, bo to byli ludzie, którzy żyli w grzeszny sposób. Pili, mieli różne związki nienormalne i tak dalej, i tak dalej. I grzeszyli. I diabeł ich zabił. Tak? Ale dla Joba to było wielkie cierpienie. A później się okazało, że i on siedział w popiele i drapał się skorupą. I wtedy już nawet żona do niego zaczęła mówić, tak? Czyli jego najbliższy współmałżonek zaczął mówić, słuchaj, no to po prostu to jesteś grzeszny. Trzeba coś zrobić. Przeklnij Boga, ale sam siebie przeklnij. Coś z tym zrób. I w tym jego takim cierpieniu, kiedy on sam zaczął przeczyć i psioczyć, że może to wcale tak nie jest, może ten Bóg wcale nie jest dobry, bo przecież on nic złego nie zrobił w ogóle. Czyli te testy diabła jeden po drugim doprowadziły go do miejsca bardzo wielkiego zwątpienia. I to, w czym, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że będę mówiła zaraz o następnych testach, ale chcę wam powiedzieć, że jego Bóg w tym uchwycił. Kiedy on zaczął mówić do Boga w tych swoich testach w końcu, Bóg go nie zostawił. Tylko powiedział, co ty wiesz? Czy byłeś przy stworzeniu, czy byłeś przy tym, czy byłeś przy tym, czy byłeś przy tym? Czyli to pokazało mi, że Job naprawdę kochał Boga i miał relację z nim. Bo kiedy on się nad nim pochylił i począsnął nim, to Job się opamiętał. Tak? Czyli przy tym spotkaniu z Bogiem Job się opamiętał i powiedział, ja wiem, że mój Zbawiciel żyje. I wszystko się skończyło. Od tego chcę zacząć, bo tym będę też kończyć, że Bóg przeprowadza nas przez testy, które nieprzyjaciel nam robi, jest z nami od początku i do końca, tylko musimy go znaleźć. I pamiętam w najtrudniejszym teście mojego życia, w którym naprawdę myślałam, że wszystko się skończy. Po prostu miałam taki obraz, w którym Jezus pokazał mi, jak idę taką doliną. Znaczy, najpierw widziałam dolinę pełną kamieni. I mnie, która się wspinam, ranię sobie całe ręce, tak, to odpowiadało dokładnie tej sytuacji bez wyjścia, w której myślałam, że wszystko stracę, że już będę sama, że nic się, że nie ma dalej, nie ma dalej. Nie? I pamiętam, że szłam tą doliną, widziałam, jaki jest straszny obraz, to była droga umarłych. I pamiętam, że Jezus mi powiedział, źle patrzysz na tą drogę. I pokazał mi, że to jest bardzo trudna dolina, ale ona jest cała obrośnięta pnączami, dobrymi do jedzenia, że tam płynie rzeka wody żywej i jest ktoś, kto cały czas podaje mi rękę i mnie wciąga wyżej. I pamiętam, że to był taki moment, w którym moje serce odpoczęło. W którym moje serce odpoczęło, bo zobaczyłam, że to jest okropny test i ja nie wiem, jak on się skończy. Nie wiem, jak on się skończy. Ja nie mogę jeszcze wiecie, czy my przez niego przejdziemy. Ale wiedziałam jedno, że on jest ze mną. I że nawet, że nic mnie nie oddzieli od jego miłości. Nawet śmierć. Bo on jest ze mną. Tak? I wiedziałam to tylko i wyłącznie przez wiarę, bo fakty i wszystkie rzeczy dookoła dalej mi pokazywały, że idę po ciemnej dolinie, jestem cała poraniona i to już jest koniec. Ja mówię wam o pewnej wizji, która odnosiła się do rzeczywistości takiej fizycznej, przez którą przechodziliśmy, my jako rodzina, tak? Ale Pan Bóg nas przeprowadził, ale najpierw nam pokazał, że jest z nami. Więc każdy test, który przechodzimy, w który prowadza nas nieprzyjaciel, prawda jest taka, że On jest z nami. Bo powiedział, że nas nie opuści i nie zostawi. Tak? Że jest z nami i przez to i przechodzi z nami. I widzisz, znacie ten fragment, w którym jest powiedziane, że diabeł przychodzi, żeby kraść, zarzynać i wytracać. Jezus przyszedł, żeby miały, żeby się obfitowały. Diabeł ma taki charakter, że przychodzi, żeby kraść, zarzynać i wytracać i to jest koniec. On po to przychodzi, czyli najpierw będzie nas okradał i to będzie kierowało nas w kierunku zarżnięcia nas, czyli zabicia nas. Tak? On nie przestanie, to jest jego kierunek naszego przeznaczenia. Tak? Ale zaraz jest napisane, ale Jezus przychodzi, żebyśmy mieli życie i obfitowali. I od nas zależy, w którą stronę będziemy patrzeć. Czy będziemy patrzeć w tą stronę, czy będziemy patrzeć w tą stronę. I dla mnie, jak przyjechała tu Cindy Jacobs do Polski, w tym momencie, kiedy myśmy się zanurzali w odmętach, bólu, strachu i lęku, tak? I ona powiedziała, nie możecie patrzeć w tym kierunku. I pamiętam, mój jeden znajomy powiedział, jakie ona słowo powiedziała. A myśmy wiedzieli, ona przyniosła nadzieję i powiedziała, odwróćcie swoje oczy od tego, co wam sprzedaje nieprzyjaciel, zaprzeczcie jemu planowi i wierzcie w Boże przebudzenie i w Boże poruszenie i wierzcie w to, co Bóg ma dać dla Europy, a nie to, co sprzedaje nam nieprzyjaciel. Uwierzcie w Boży plan. I to jest ciekawe, że Bóg przysyła kogoś z drugiego krańca, który ma stanąć tutaj i on wie, że ma to nam powiedzieć. Nie ufajcie temu planowi, który ma dla was nieprzyjaciel, bo nie przejdziecie testu. Patrzcie na plan, którego Bóg nigdy nie zlikwidował, nawet jak przechodzicie przez test. Tak? I teraz zobaczmy. Jeżeli chodzi o te testy, przez które przechodzimy, to zobaczcie, co jest napisane w Łukasza 4,13. To jest końcówka jednego z wielu testów, które przechodził Jezus na pustyni. Ta końcówka jest podsumowana tak. Gdy czas próby dobiegł końca, diabeł odstąpił od niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Bardzo optymistyczne, tak? Czyli wiesz, nasz nieprzyjaciel przychodzi, żeby kraj zażynać i wytracać. Chodzi wokoło jak lew ryczący. No tu się nic nie zmieniło. Przepraszam, ja chciałam was zapytać, czy waszym zdaniem była jakaś następna oczekiwana kolejność, sposobność, w której diabeł przyszedł kusić albo testować Jezusa? Chciano go ukamieniować, zabić, osądzić, przyprowadzili do niego prostytutkę, żeby on podał, co z nią trzeba zrobić, tak? Żeby wykazać, że źle postąpi i złamie prawo. Uczniowie mu przysypiali. Nie, ja tylko kogoś złapię dzisiaj, że mi śpi. Uczniowie mu przysypiali. No, o, już jeden się obudził. Okej. Okay. No, w każdym razie uczniowie mu przysypiali, ale jeszcze kłócili się między sobą, tak? Kto będzie większy, tak? Chcieli ten, piach chcieli strącać i po prostu ten ogień piekielny na miasta, które ich nie słuchały, tak? Rozumiecie? Wyknąć ich wszystkich. A, test chwały, no właśnie. A no tak, śpiewali mu Hosanna, królowi ten. Albo jeszcze przyszła do niego matka, o to był w ogóle niezły test, przyszła jego własna matka i powiedziała, nie ma wina. A on mówi, jeszcze nie mój czas. Nie? Tak, albo na przykład on tu siedzi, pamiętacie ten moment, jak siedzi, uzdrawia chorych i nagle przychodzą uczniowie do niego, bo jego bracia i matka, tylko mówię bracia i matka, się skonsternowali, no że on jakieś dziwactwa robi i trzeba go napomnieć. No jak matka przychodzi z braćmi, to raczej, żeby na siłę swojego jeszcze jednego syna, czyli Jezusa, wziąć, związać i wyprowadzić, tak? Tak. I on mówi, to nie moja matka. I nie. Ja też bym chyba tak powiedziała. Nie wpuszczajcie, to nie moja matka i nie moi bracia. Tak? Ale to są śmieszne testy, ale były też testy, w których jego życie było zagrożone. I był też moment, w którym wiedział już, że testem, który musi przejść, to jest oddanie życia za nas. Tak? I wtedy modlił się w Getsemane, mówiąc do swojego ojca, że jeżeli to się może odbyć inaczej, to ja cię proszę, żeby to się odbyło inaczej. Tak? Także Jezus dlatego mówi, na świecie będziecie mieć ucisk. Tak? I Jezus, w tym ucisku są też testy, przez które my przechodzimy. I wiesz, ja pamiętam takiego starego kaznodzieje, nie pamiętam jak on się nazywał, ale jeździł na koniu i pewnego dnia od miasta do miasta i ewangelizował i pewnego dnia już tak jedzie, jeden, drugi, trzeci dzień i myśli jakoś tak spokojnie. Tak po prostu jakoś tak Wesley, jak też mi się kojarzy z Wesleyem. Tak jakoś za spokojnie. I zaczął, podniósł ręce, zaczął na polu głośno uwielbiać Boga i krzyczeć. I zaraz przyjechali chłopi z tymi i zaczęli go obijać i gonić. Mówi, teraz jestem w woli Bożej. Tak? I oczywiście to są takie opowieści Bożych generałów, na których myśmy się z Magdaleną wychowały, tak? Także tego jest kupę, tak? W takich właśnie trudnych rzeczy. I śmiesznych czasami, ale prawda jest taka, że testy są normalną częścią naszego życia. Tak? Tak samo jak pamiętam, do mnie przyszła pewna cudna niewiasta i mówi do mnie, ja to bym chciała, żeby więcej takich pozytywnych rzeczy było w moim życiu, takich pozytywnych impulsów pozytywnych, takich wiecie, bodźców, pozytywnych rzeczy, a tutaj z mężem się nie mogę dogadać, z dziećmi się nie mogę dogadać, nie? I ja bym chciała, żeby to tak fajnie było. Nie wiem, jak dalej to życie prowadzić, nie? Żeby tylko dobre rzeczy były. I ja mówię do niej, ale wiesz, a co byś powiedziała, jakby życie było takie słodko-gorzkie? Albo słodko-kwaśne? Albo miało różne odmiany? Czy nie byłoby piękne? I wiesz, ja czasami mam wrażenie, że nam ktoś kiedyś próbował wmówić, że chrześcijaństwo jest takie lukrowane i słodkie. I że jak już ktoś kocha Pana Boga, to tylko w zwycięstwie porusza się do przodu. I no ja naprawdę bardzo i mocno wierzę w to, że Jezus przeszedł pewną drogę testów, żebyśmy mogli tą drogę przejść. Tak? Ja w to wierzę. Ale nie przeszedł po to, żebyśmy tych testów nigdy nie przechodzili. Tak? My nie musimy umierać, tak, żeby dać ludziom zbawienie, tak, dlatego że on umarł. I to jest jedyny test, którego nie musimy przejść, a czasami nieprzyjaciel próbuje nas wciągnąć w to, żebyśmy się stali Mesjaszem dla narodów, tak, szykując nas na śmierć, ale to nic nie da, bo to by było bałwochwalstwo. Jest jeden Zbawiciel, jeden Mesjasz. Ale prawda jest taka, że Jezus umarł za to, żeby nas przeprowadzić przez testy, żebyśmy mogli przez nie we właściwy sposób przejść. I teraz zobaczmy dalej. Czy ktoś tam będzie grał na bębenku w czasie mojego kazania? Dobra, czyli uciski. Dawid, uciski będę miała. Kurczę, no po prostu odciski. Słodko-gorzkie. Słodko-gorzkie kazanie. Słodko-gorzkie to ja mam, jak na was patrzę. Powiedzmy sobie szczerze, już to jest dla mnie test, bo wszystko widzę. Tak siedzicie, że wszystko widzę. Okej, czyli zobaczcie, czyli nieprzyjaciel zawsze będzie działał, żeby spowodować, że my tego testu nie przejdziemy, będzie nas zniechęcał, będzie nas pewne rzeczy prowadził, a Bóg będzie nam towarzyszył, żebyśmy przez niego przez ten test przeszli. Więc jeżeli dajemy mu badać nasze serce, to jesteśmy gotowi na test. Ja sobie tak myślę. Jezus wiedział, że idzie na pustynię i będzie kuszony, tak? Co on zrobił przed tym? Pościł. Jezus, który był Bogiem, oczywiście wcielił się w człowieka, ale kiedy czekały go testy, on pości. I od razu sobie myślałam, o Jezu, ja nigdy przed żadnym testem nie pościłam. Nie? Ale pomyślałam sobie, czyli ja myślę, że jestem lepsza od Boga, jakoś zdałam. Nie? Ale zobaczcie, jeżeli Jezus przygotowuje się do przejścia przez pokuszenie i on pości, to on do nas mówi, że to nie jest łatwe. Tak? Że to nie jest coś, co będzie dla nas łatwe. Tak? I teraz zobaczcie, mamy napisane w Mateusza 13:39, nieprzyjaciel zawsze będzie siał, mamy napisane o tym, że diabeł przychodzi i sieje konkol. Tak? Czyli nieprzyjaciel zasiewa konkol. Żniwo jest to zaś okres wieku, tak? Końca wieku, a żeńcami są aniołowie. Tak? Czyli mi jest napisane, że nieprzyjaciel chodzi, testuje nas, ale on też zasiewa konkol. Czyli zasiewa różne rozwiązania, które nie są Bożymi rozwiązaniami, różne pomysły, które nie są Bożymi pomysłami. Słuchajcie, on zasiewa również tak zwane programy szczęścia. Właśnie takie miejsca, w których świat nam oferuje, jak będziesz mieć to, będziesz szczęśliwy, jak będziesz mieć to, to będziesz szczęśliwy, jak będziesz mieć to, to będziesz szczęśliwy, jak zrobisz to, to będziesz szczęśliwy. Jak będziesz mieć takiego żurnalowego męża, to będziesz szczęśliwy. Jak skończysz te szkoły i ty ciągle coś robisz, słuchasz go i nie jesteś szczęśliwy. Nie? A moja mama zawsze mówiła, z ładnej miski się nie najesz. Zdradzę wam, bo nie ma pastora, to powiem. Jak zobaczyła mojego męża w takich szeleczkach, w takich obcisłych spodniach, tak ścięty prawie na łyso, popatrzyła na niego i mówi tak, taki brzydki. I to ma być mąż mojej córeczki. Ale później go pokochała, nie? Ja to do tej pory pamiętam, rozbawia mnie to do granic możliwości, ale czasami my patrzymy na coś, co właśnie Bóg nam daje w taki sposób, a później się okazuje to naprawdę najlepszym rozwiązaniem naszego życia, tak? O, Magda tak o tobie nigdy, Rysiu, nie mówiła, tak cię pocieszam. Wiesz, tak żebyś wiedział, no. Okej. Okay. Bo myślę, że to jest ważne, żebyś to wiedział. Okej. Okay. A ja jestem jej przyjaciółką, więc ja wszystko wiedziałam na początku. Okej. Okay. Tak widzę. Okej, okay, dobra. Dobra, słuchajcie. Czyli diabeł przychodzi i zasiewa konkol. Dlaczego? Zasiewa konkol, ponieważ wtedy my nie będziemy mieli tego czystego serca. Ale nie tylko przychodzi i zasiewa konkol, ale również wyciąga słowo, które daje nam Bóg. I to o tym czytamy w Łukasza 8:12, kiedy czytamy o glebie i jest powiedziane, że są ludzie, którzy słuchają Bożego Słowa i nawet ono im się podoba i nawet na nie reagują, ale później przychodzi diabeł i wybiera to słowo z ich serca, aby nie wierzyli. Czyli jego taka podstawowe działanie co do tego, żebyśmy nie przeszli do próby, to jest zasiewać konkol, czyli swoje rozwiązania, swoje rzeczy, swoje zniechęcenia, tak? I słuchajcie, co jest bardzo ciekawe. Wiecie, dlaczego diabeł sieje? Bo on kiedyś mieszkał z Panem Bogiem. Bóg jest siewcą. Bóg daje słowo, pamiętacie, co jest powiedziane? Czuwa nad tym słowem i chce, żeby to słowo wydało owoc w naszym życiu. I co jest napisane? Że to słowo nigdy nie wraca do niego puste. I diabeł się tego nauczył. Wiesz, jak gry w ping-ponga. Tak? Sieje słowo, czuwa nad tym słowem i to słowo owocuje. Czyli robi dokładnie to samo, co robił nieprzyjaciel. Czyli w miejsce Bożego Słowa on zasiewa swój konkol, zasiewa swój konkol, zasiewa swój konkol i czeka, aż ten konkol wyda owoc. I pokażę wam takie działanie. W naszym kościele. Pokażę wam takie działanie na przykładzie Adama i Ewy. Zobaczcie, przecież Adam... Tak, oni są w naszym kościele. Ich tchnienie jest, niektórzy wierzą, że tchnienie, które jest w Adamie, zostało dalej przekazane nam. No, ale w każdym bądź razie, słuchajcie, Adam i Ewa byli w ogrodzie i tam się zaczął pojawiać wąż. I wąż zaczął mówić, ale czy na pewno Bogu o to chodziło? To był konkol. Ale czy na pewno on chciał, żebyście tak zrobili? To był konkol. Tak, zobaczcie, innym też bardzo ciekawym konkolem tego typu było spotkanie młodego proroka i starego proroka. Młody prorok dostał od Boga słowo. Masz iść do króla, ogłosić mu mój sąd, wrócić i nigdzie się nie zatrzymywać. Ale spotkał po drodze starego, ciekawego proroka, który jak go zobaczył, mówi, ciekawe, gdzie byłeś? Bóg mnie wysłał, ale nie powiem ci gdzie. Ale gdzie byłeś? No, byłem u króla, żeby go napomnieć. To choć opowiedz mi o tym. Ale Bóg kazał mi wracać. Nie, Bóg mówi, żebyś ze mną został. No i mamy taką końcówkę niezbyt fajną. No i został z nim, rano wyruszył i na śniadanie zjadł go lew. Nie? Czyli to są takie momenty, w którym coś, co Bóg nam powiedział, jest kradzione przez kogoś, to czy w sposób świadomy czy nieświadomy działa na niekorzyść Bożego Słowa, tak? Czyli sianie konkolu, czyli jego rozwiązań, jego pomysłów, jego wątpliwości, tak? I teraz wiesz, jeżeli przychodzi do ciebie taka myśl, że ktoś cię nie lubi i odrzuca, tak? Że ktoś coś ma przeciwko tobie, bo złapałaś go na przykład na tym, że nie podał ci ręki. Później zobaczyłaś, że rozmawia z innymi ciągle, a ciebie omija. Tak? Później zobaczyłeś coś innego. Co to jest, kochani? To jest konkol. Bo za którymś tam razem ty w końcu będziesz czuć się przez tą osobę odrzuconą. Tak? Czyli tak działa konkol. Tak samo jak słowo. Słowo zasiane, które musi wydać owoc. I jest powiedziane, że konkol jest zasiewany w konkretnym celu. Żeby nie było to miejsce obsiane słowem. Czyli uraza wynikająca z działania konkolu, ona będzie powodowała, że w to miejsce na twojej glebie nie będzie zasiane już żadne słowo. I ona będzie powstrzymywała Boży siew. Więc dlatego Pan Bóg przychodzi i Dawid modli się w tym momencie, Boże, badaj moje serce. Oczyszczaj moje serce. I teraz popatrzcie, to się czasami w dziwny sposób dzieje. Wróćmy do Dawida. Ale nie tego z naszego kościoła. Wróćmy do Dawida. Dawid wpada na pomysł, żeby nie iść na wojnę. Kto mu to podsunął? Ciekawe, bo jest w tym miejscu, gdzie nie powinni być królowie. Okazuje się, że to skończyło się z tym, że wylądował w łóżku z Betrzebą. Tak? Czyli konkol zaczął działać. Ale co się stało dalej? Przyszły następne rozwiązania, że żeby teraz się tego pozbyć, ponieważ Betrzeba była w ciąży, to trzeba pójść dalej. Trzeba jej męża Uriasza ukatrupić. Trzeba w to wciągnąć swojego własnego dowódcę wojska. Tak, zobaczcie, jakie rzeczy się dzieją. I co się dzieje w tym momencie? Kiedy to wszystko zaistniało, przychodzi do niego prorok i opowiada mu historię. O człowieku, który miał jedną owieczkę i o człowieku, który miał wiele owiec. I ten, który miał wiele owiec, ukradł temu, który miał jedną owieczkę, tą jedną owieczkę. I Dawid się wkurza. Jaki podły człowiek. Jak on mógł tak zrobić? Jak mógł tak zrobić? I prorok do niego mówi, to ty jesteś. Ale co robi Dawid? Znowu, Dawid nawraca się. Dawid wycofuje się z tego miejsca. I Bóg, kiedy widzi, że jest zasiewany konkol w naszym życiu, on posyła swoje słowo, aby nas uwolnić w postaci ludzi, którzy je przynoszą. Ale prawda jest taka, że konkol rośnie razem z ziarnem. Jeśli nie będziemy usuwać konkolu od ziarna, tak, to one będą rosły razem i jest powiedziane, że kiedy przyjdzie koniec, tak, to czytamy o tym w Łukasza 8:12, tak, że przyjdą żeńcy, czyli aniołowie, i wtedy oni wytną konkol, tak, z pomiędzy zboża. I oczywiście to jest powiedziane o ludziach dobrych i ludziach złych. Ale teraz ludzie dobrzy to będą ci, u których konkol nie rośnie. Tak? A ci, którzy będą hodować konkol, będą pełni konkolu. I teraz nie będę odpowiadała na pytanie, ile konkolu musisz mieć w sobie, żeby przegrać? Odpowiem na to pytanie stwierdzeniem, diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, patrząc, kogo można by pożreć. Więc jeśli tak jest, to uświęcenie jest rzeczą, z której nigdy nie powinniśmy rezygnować. Tak? Czyli takie oczyszczanie naszego serca przed Bogiem. Oczyszczanie naszego serca z rzeczy, które są złymi rzeczami. Bo konkol będzie wydawać następny konkol. Będzie nas zerwanie jednej relacji w taki sposób, odrzucenie spowoduje, że to odrzucenie zacznie gościć w naszym sercu. Osądzanie, które zakorzeni się w naszym sercu, spowoduje, że to osądzanie będzie szło dalej i będzie zarażało nasze serce tymi samymi wątpliwościami, tak? Zobaczcie, jak Jezusa chcieli ukamieniować, pamiętacie, jak wyszedł między nimi, to nie było tak, że wszyscy wpadli na pomysł, że chcą go ukamieniować. Tam było kilka osób, które zaczęły krzyczeć i następne do nich dołączyły i cały tłum krzyczał, tak jak najpierw krzyczeli ukamienił go, to później krzyczeli Hosanna. Nie? Czyli tak naprawdę, jeżeli my w czymś jesteśmy, to zaczyna nas zarażać. Dlatego my z pewnych rzeczy wychodzimy, tak? I teraz dobrze, czyli wszyscy musimy przejść przez testy. I teraz podam wam kilka przykładów testów i podam wam zakończenie, tak? Pierwszy test, który dla mnie jest takim ważnym testem, przez który diabeł nas niestety przeprowadza, tak? Albo raczej atakuje nas, bo tak by trzeba było powiedzieć, to jest test wiary w Boga, tak? Czyli przyznanie się do naszej wiary, przy prześladowaniach, które przychodzimy, lub nie, przy niesprzyjających okolicznościach. I tutaj mamy oczywiście Piotra, tak? Piotra, który powiedział, Panie Jezu, ja się Ciebie nigdy nie wyprę. Nigdy. A Pan Jezus powiedział, zanim kur trzy razy zapieje, już się mnie wyprzesz trzy razy. Tak? Już co zrobisz? Kiedy my się wypieramy Pana Jezusa? Kiedy mamy fajnych, niewierzących przyjaciół i chcemy się z nimi posiedzieć, no i przecież nie będziemy im mówić o Jezusie, bo po prostu zniechęcą się, będziemy mili, tak? Kiedy jesteśmy w pracy, oczywiście ja nie jestem z ludzi, którzy myślą, że jak pamiętam, kiedyś rozmawiałam z dziewczyną, która mówi, że ona w pracy ciągle zwiastuje słowo i szef ją prześladuje. A ja mówię, no ale a za co on ci płaci, ten szef? A ona mówi, no za to, że tam robię dokumenty, wysyłam kopie i w ogóle. I ja mówię, i ty to robisz? No nie, no to się zmniejszyło, bo ja pracuję dla Ewangelii. A szef jest wierzący? Nie. Rozumiecie? Czyli ja nie o takim czymś mówię, ale ja mówię o tym, że kiedy was wodzą przed sądy, to wy wiecie, co macie robić, tak? Czyli chodzi mi o to, że jeżeli jestem w jakimś miejscu i ja mam takie w sobie coś, że żeby się tylko nie wydało, że ja jestem wierzący, no to ja nie przechodzę testu wiary. To ktoś mi pokazuje, że ja mogę, wiesz, cheatować, że ja mogę oszukiwać, że ja, pamiętam, miałam kiedyś taką fajną pacjentkę. Pozdrawiam cię, jak mnie słuchasz. Przyszła do mnie, słuchajcie, to już dawno temu było. Ona chciała być zakonnicą, nie? I ja jej cały czas w tym pomagałam, no bo to było jej jakieś tam, wiesz, jakieś zadanie, które chciała sobie zrealizować i przyszła do mnie i ja nic nie mówiłam, kim ja jestem. Tak? Ale jej największym marzeniem było to, żeby być kobietą księdzem. I ona przeczytała, kim ja jestem. I odkryła, że ja jestem kobietą księdzem. Ale nie katolikiem. Więc pamiętam te trzy sesje, które były tak trudne, że ja nie wiedziałam, o co chodzi. I w końcu do niej mówi, wie pani, jeżeli pani nie chce, to pani nie musi ze mną pracować. A ona mówi, ja panią cały czas sprawdzam, bo ja chciałam się dowiedzieć, jak się będzie zachowywała kobieta, ksiądz, przy takich trudnych rzeczach, które ja będę pani mówiła. Takie, wiecie, takie nieprzyjemne, takie, jak pani może tak mówić, czemu pani atakuje wiarę? Ja nie atakuję wiary. Raczej ją naprostowuje, tak? Czyli były takie różne rzeczy. Słuchajcie, pani po tym wydarzeniu, jak mnie przetestowała, tak? Pracowała ze mną później następne 2 lata. Ale ja sobie myślę, jacie, jakie to jest niesamowite po prostu, że wiesz, a jak przejrzała wszystkie strony na mój temat. Wiesz, więc pomyślałam sobie, naprawdę, po prostu potrzebujemy być gotowi na to, że diabeł przygotuje różne osoby, tak, żeby nas zniszczyć, ale prawda jest taka, że one mogą nas nie zniszczyć, a możemy je zyskać dla królestwa, jeżeli będziemy mądrzy, jeżeli będziemy wiedzieli od Boga, co my mamy w tych momentach robić. Gdzie taki test wiary jeszcze przechodzimy? W szkole z naszymi dziećmi. Ja powiem wam szczerze, będąc mamą mojego dziecka, ale tego drugiego. Wiele razy zastanawiałam się, czy ja chcę wszystkim oznajmiać, kim ja jestem. Pomyślałam, jakby to tak ukryć, to byłoby lżej, nie? Ale zawsze dochodziłam do wniosku, nie, no ja muszę być sobą. Ja muszę być sobą, nie mogę ukrywać czegoś. Ale teraz zobaczcie, ile razy w różnych miejscach, w których jesteśmy, tak? Ja pamiętam, jak raz taki test zdawałam, jadąc z Elbląga, i byłam bardzo zmęczona. Po jeździe, wiesz, 5 godzin, po wykładach tam i w ogóle. I zatrzymała mnie policja, bo przekroczyłam prędkość. I naprawdę chciałam już im zapłacić. Ale nie mogłam, i oni mówią, pani poda nam dokumenty. Ja byłam tak zmęczona, że nie mogłam znaleźć tych dokumentów. I skończyło się na tym, że zrobili mi test alkomatem. A jak powiedziałam im, że jestem księdzem, to oni mi powiedzieli, ale to nic nie przeszkadza, my nie jednego księdza łapiemy. Więc na szczęście test zdałam, bo nie piłam i byłam zmęczona i przekroczyłam o 10 tą prędkość. Więc oni tylko powiedzieli, pani już teraz jedzie ostrożnie, bo my widzimy, w jakim pani jest stanie, tak? I wiara pani nie pomoże, tak? Ale prawda jest taka, że w takich różnych okolicznościach wychodzi coś w nas. Czy my z takim policjantem będziemy się kłócić, czy nie? I nam się wydaje, że to jest takie... Kto zobaczy, że ja się z tym policjantem gdzieś tam w jakiejś miłosnej pokłóciłam? Kto zobaczy, że ja mu powiedziałam, jak zwykle policjant po prostu wszystko musi po prostu schrzanić i łapie mnie, jak nie potrzebuje? Tak? Że my myślimy sobie, że nikt tego nie zauważy, bo to jest takie, wiecie, albo wsiadam do autobusu, jakaś babka mnie wyzywa, a ja jej pięknym za nadobne. Rozumiecie? To są te momenty, okej? Okay? Czyli test wiary, w którym ja się zapieram Chrystusa i ukrywam to, kim ja naprawdę jestem. I ja ci powiem, że to było bardzo ciekawe, bo jak pamiętam, jak kiedyś wychodziłam z ośrodka, byłam taka zmęczona. U nas, jak się wychodzi z jednego z ośrodków, jest ciemno, jest taka ciemna ulica. I szłam tamtędy i tak jak najszybciej chciałam dobrnąć do mojego samochodu. I ja, jakaś pani idzie z pieckiem i mówi do mnie, proszę panią, pani tu pracuje? Ja mówię, tak, pracuję tutaj. A proszę panią, czy tutaj do pani można przyjść? I opowiada mi pół historii swojego życia. Wiesz, jak to jest, mnie za to płacą. Nie, że ja wysłuchuję historii ludzkiej, więc ja tak stoję tam. No ale kobieta jest w takim, wiesz, i ja mówię, proszę panią, proszę się umówić, przyjść tutaj, ja pani dam telefon i w ogóle, wiesz, ale ona mówi dalej. Ja mówię, ale to jest chrześcijański ośrodek, to jest chrześcijański ośrodek. Ja mówię tak, i ona, wiesz, tak mnie ciągnie, a ja, żeby ją jak najszybciej zbić. I ona później tak przychodzi do mnie i mówi tak, proszę panią, ale ja chciałam panią o coś jeszcze zapytać. I ja tak mówię, no o co? Wiesz, i myślę sobie, albo mam do czynienia z jakimś naprawdę osobą chorą, albo coś. I ona mówi, proszę panią, bo ja chcę pani powiedzieć, że z pani takie światło bije, nie? I ja po pierwsze pomyślałam sobie, Boże, dobrze, że jej nie powiedziałam, spadaj na drzewo, chcę iść spać, ani nic takiego, bo miałam to na końcu języka, ale mój umysł terapeutyczny bardzo spokojnie pracował, wiesz, ale w ciele to było, Jezu, ja zaraz spadnę, niech ta babka już idzie. Ja miałam 8 na terapii, nie chcę 9, nie? Ale po prostu, czyli wiesz, w środku mi się gotowało, ale na zewnątrz byłam taka, jak ona zaczęła o tym świetle mówić, nie? To mnie nagle zatkało i pomyślałam sobie, naprawdę jestem obserwowana, wiesz? No i ją wysłałam do grupy, która tam gdzieś niedaleko była i się modliła, tak? Bo wiedziałam, że jest, żeby sobie poszła i tak dalej. Ale pomyślałam sobie, ja Cię, Panie Boże, w takich miejscach Ty mi pokazujesz, jak powinno wyglądać moje serducho. Tak jak ja bardzo muszę uważać na pewne rzeczy, które gdzieś są, tak? Jakich rozwiązań ja muszę szukać w tych miejscach? Czyli te z wiary, te z przebaczenia. Jak wam czynią, tak i wy czyńcie. To jest najczęstszy test chyba w naszym życiu. I słuchajcie, gdzie widzimy ten test w Piśmie Świętym? No widzimy go w momencie, kiedy dłużnik jest przez swojego pana wzięty do pod lupę, tak? Bo jest tak dużo winny, że pan chce sprzedać jego dom, a jego wtrącić do więzienia. I on zaczyna prosić go. Proszę cię, nie rób tego. Nie zachowuj się tak. Nie, czyli jest mu przebaczony ten dług, tak? I słuchajcie, on wychodzi na zewnątrz, znowu nikt go już nie widzi z tej sali, przez którą on płakał, krzyczał, jest w jakimś ukrytym miejscu i nagle dostrzega jedną osobę, która zrobiła za szybko zaproszenie i tak będzie. Dostrzega ją i pamięta, że to on. I co mówi? Jesteś mi dłużny, wtrącam cię do więzienia. Ale nagle się okazuje, że ktoś tego słuchał, że ktoś to widział. Tak? I co mówi? Donosi. I przychodzi pan i mówi, to ja darowałem tobie taki dług, a ty ten chcesz pamiętać? I słuchajcie, ja miałam przed cudem doświadczenie z jedną znaną niektórym osobą, która przyszła do mnie na proces uzdrowienia wewnętrznego i tak bardzo daleko posuwaliśmy się, tak bardzo fajnie, aż doszliśmy do momentu, w której ta osoba zaczęła opowiadać, jak ona jest skrzywdzona przez swoich rodziców, przez swoją mamę, jak dużo ona przeszła, tak? I ja jej powiedziałam, a byliśmy w takim momencie pokuty i przebaczenia. Więc byliśmy w tym miejscu, w którym jakby wypada wybaczyć, tak? I ona mi powiedziała, ja nie wybaczę. Nie? I ja pomyślałam sobie, no to koniec procesu. Co teraz? Ale zaczęłam się modlić, słuchajcie. I mówię do niej tak, słuchaj, a jak ty byś odegrała taką scenkę, napisałabyś wszystkie rzeczy, które ci ta mama zrobiła. Wszystkie możliwe. A później, bo ona się tak zaparła, tak taką, wiesz, manowała taką złością, takimi rzeczami. Ja mówię, napisz te wszystkie rzeczy, a później odegraj tylko scenę. Ona mówi, jak to odegraj sceny? Ja mówię, no idź, bo tam akurat małe pomieszczenia były, więc mówi, idź do łazienki, usiądź na kibelku, połóż zdjęcie mamy na pralce i zacznij mówić tej mamie wszystkie zarzuty, które do niej miałaś. Ale ona mówi, ale ja jej nie wybaczę. Ale ja mówię, ale nie wybaczaj jej, tylko odegraj scenę. Tak jak w teatrze. I słuchajcie, ona zmagała się z tym przez 2 tygodnie, ale później przychodzi, znaczy mówi tak, dobrze, zrobię to. Napisała te zarzuty. Miała 4 kartki zarzutów. Siadła na tym kibelku, położyła to zdjęcie tej matki i mówi tak, zrobiłaś mi! I nagle uświadomiła sobie, Panie Jezu, ale przecież Ty umarłeś za mnie. Umarłeś za moje grzechy. Nie, no ja nie będę jej tego pamiętać. I to jest ten moment, w którym my, rozumiejąc to, co się stało w naszym życiu, jesteśmy w stanie odpuścić po wyjściu z tego miejsca, kiedy zostaliśmy zwolnieni ze śmierci do życia, jesteśmy w stanie odpuścić innym ich przewinienia, w którym my rezygnujemy z siebie ze względu na to, co nam zostało zrobione i zdajemy ten test. I mówimy, ten test jest zaliczony. Okay? I teraz widzicie, test zgorszenia innymi. To jest po prostu, ja w ogóle chciałam wam powiedzieć, że ja wierzę, weźcie to jako słowo prorocze, że w dzisiejszym czasie diabeł o wiele więcej działa przez zgorszenie niż przez pokuszenie. On nas zgorszy tym, co robią inni ludzie. Specjalnie nam to pokazuje i co więcej, specjalnie nam pokazuje to, co na przykład inni robią, co dla nas jest takie bardzo, że my to na pewno byśmy tego nie zrobili. Czyli wiesz, jak się na przykład kiedyś dowiadujemy, że są ludzie, którzy są liderami i się bardzo mało modlą. O Boże! Są ludzie, którzy na przykład są liderami i bardzo mało pracują. Nie? Są ludzie, którzy są rodzicami i krzyczą na swoje dzieci. Ja jak mam wierzącą osobę, która przychodzi do mnie, to zaraz ona mówi do mnie tak, ale ja ci chciałam powiedzieć, że ja naprawdę drę się na swoje dzieci. Ale ja mówię, ale to jest jako co? Jako do księdza i wyznanie winy? Czy że jako patologia? Czy o czym my teraz rozmawiamy? Rozumiesz? Czyli są ludzie, którzy się pewnymi rzeczami bardzo gorszą i to jest dla nich straszne. I to jest właśnie to działanie konkolu w tym momencie. Że nieprzyjaciel pokazuje ci coś specjalnie, bo wie, że jak ty się z tym gorszysz, to zaczniesz się gorszyć następnymi i następnymi rzeczami. I zobaczcie, jak to niesamowicie działa na ludzi proroczych. My bardzo często widzimy złe rzeczy, które robią inni ludzie. A jeszcze, jak jesteśmy liderami, to ludzie nam przychodzą i mówią, co inni robią. Wiecie, ile rzeczy ja o was wiem? I to nie jest, powiem wam więcej, to mówi Pan, to nie jest prorocze objawienie. Nie, ale rozumiecie, prorocy mają naprawdę ciężko. Bo oni doświadczają wiele rzeczy, oni widzą wiele rzeczy. A jeszcze ludzie ich lubią i się zwierzają z wielu rzeczy. Ktoś się pokłócił z żoną, przecież widać po minie, jak tu przyszli. Ktoś miał, wiesz, złą relację ze swoimi dziećmi i dziecko przyszło tak, że tylko je zamurować, tak? Ktoś ten coś zrobił, tak? Przecież to wszystko widać. I co można z tym zrobić? Można przyjść do tego z miłosierdziem albo można się tym gorszyć. Czyli można się tym gorszyć. No tych to już zgorszyłam naprawdę, wychodzą. No, rozumiecie. Dobrego porodu? Nie, to jeszcze nie. Okej, okay. To jeszcze nie, to nie na to. Okej, okay. Dobra, okej. Okay. Nie, jeszcze za szybko. A o ten krzyk poszło. Kurczę, a wyglądali, jakby się pokłócili, jak tu weszli. Okej? Okay? Czyli zobaczcie, czyli my gorszymy się innymi i to zgorszenie powoduje, że my się odcinamy coraz bardziej od ludzi. Zobaczcie, Łukasza 8:11. Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Pamiętacie, to jest, ale ja sobie, słuchajcie, wzięłam inne tłumaczenie niż zwykle, niż Brytyjka. A faryzeusz mówi tak, Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak Ci pozostali, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, jak ten celnik. Czyli on nie tylko powiedział jak ten celnik, ale jak ci zdziercy, oszuści, cudzołożnicy i tak dalej. Nie? Czyli on już, nie jestem jak ten i ten. I teraz rozejrzyj się, pokręć główką dookoła, jak tutaj siedzisz. A jak jesteś przed internetem, to zobacz, gdzie jest Twój mąż i Twoja żona. I pomyśl sobie, że nie jesteś już tak jak on. Jak się z tym czujesz? Rozumiecie? Czyli my bardzo często jesteśmy w takim miejscu, w którym myślimy sobie, ja jestem w lepszym, ja się umiem pochylić, ja coś umiem robić, tak? Wiesz, dla takich ludzi jak ja, którzy ciągle głoszą, jadą, coś robią, służą ludziom, nie? To ja popatrzę i połowę z was bym rzuciła do, wiecie, na zasadzie, nie, no po prostu jak można tak żyć? Weźcie się w końcu za coś. Nie, a jeszcze, ponieważ mam swój wiek, jestem wychowana przez starych generałów, to już dla mnie pewne rzeczy są, wiesz, jak, pamiętam taki moment, jak miałam takie dziewczyny 20 lat młodsze ode mnie i one były zmęczone, miały miesiączkę i po prostu, wiesz, i one nie pójdą na grupę, nie poprowadzą grupy, a ja tutaj jedno nosidełko, tutaj 3-latkę w ręce, mój mąż wyjechał, muszę poprowadzić nabożeństwo, samochody mi nie odpalają i mały dostał rotawirusa. No ale wiesz, i muszę to wszystko obrobić, nie? Więc dla mnie miesiączka i nie pójście na grupę to jest takie zaraz, ale o czym my mówimy? Że jest jakieś cierpienie dla Chrystusa, przynajmniej to minimalne pójście z miesiączką i z tabletką, to by się przydało, nie? Rozumiecie? I naprawdę i ja się musiałam tego douczyć, tak? Czyli musiałam wielką, olbrzymią kotarę miłosierdzia spuścić na ludzi, którzy są pokoleniem 30 i 40-latków, bo ja w takim zgorszeniu chodziłam, że to się w głowie nie mieści. Jako grzech wam to wyznaję. Ale naprawdę, słuchajcie, my patrzymy na te pokolenia, co idą za nami i my jesteśmy przerażeni. Okej? Okay? Dobra. Czyli jeżeli dam się zgorszyć, to zgorszenie będzie działać w moim życiu. I zrezygnuję z tego, co mam robić, bo będę zajmowała się zgorszeniem. I słuchajcie, test Belki. Test Belki. Nie tego od finansów. Test Belki w oku. To jest test dotyczący tego, co my widzimy, on dalej jest związany ze zgorszeniem, ale on dotyczy tego, co my widzimy u innych. I teraz ja zawsze, jak ludzie mi powiedzą, czy ty widzisz, jak ta osoba się zachowuje, to ja mówię, jak myślisz, kto ci to pokazuje? Bo jeżeli pokazuje ci to Bóg, to On chce, żebyś się modlił. A jak pokazuje ci to nieprzyjaciel, to jest tylko jeden cel. Żeby cię zniechęcić, żebyś to rozplotkował, czyli żebyś jeszcze zasiał więcej tego konkolu, tak? Albo żeby cię tym odrzucić od tego człowieka. I tak się rodzi plotka. Plotka to jest najlepsza miska dla konkolu. Jeszcze więcej rozsiewasz to, co jest, bo w czymś coś zauważyłeś. I słuchajcie, ja mam taki, pamiętam taki przykład, jak Bóg, nie będę już długo mówiła, Bóg mi to pokazał, jak przyjechała do mnie kobieta, która była jakby córką duchową bardzo znanego kaznodziei. Po niej przyjeżdżają różni ludzie i jakoś w przedziwny sposób oni mi się zaczynają zwierzać. Czy ja tego chcę, czy ja tego nie chcę? Więc wolę, jak ludzie pytają się mnie, czy oni się mogą zwierzać, czy nie, bo tego jest za dużo. Ale ona przyjechała, miała razem ze mną usługiwać i nagle się cała wylała. Nie? Czyli zaczęła opowiadać o wszystkich rzeczach. I ja się dowiedziałam o bardzo złych rzeczach, które ten człowiek robi. On naprawdę miał po prostu ponad kilkaset ludzi w służbie. I siedziałam i słuchałam tego. I po prostu myślałam sobie, co ja mam z tym zrobić? Muszę do innych ludzi, to akurat był ktoś z Anglii, zadzwonić i powiedzieć, co ten człowiek robi. Powinnam zrobić to i to. Tak, oczywiście to nie był, wiecie, to nie była kwestia związana z gwałtem czy z tego typu nadużyciami, ale były to nadużycia. I pamiętam, że w końcu zadzwoniłam do Andrzeja i mówię do niego, Andrzej, co ja mam z tym zrobić? Czy ja mam to potraktować jako prorok? Czy ja mam to potraktować jako terapeuta? Jak ja mam to potraktować? A Andrzej mówi, przede wszystkim musisz zapytać się Boga, po co ci to pokazuje. I ja wtedy mówię, no tak, nie pokazuje mi tego, to, żebym ja rozeszła z tym po całym świecie, używając moich znajomych, ale jeżeli on mi to pokazuje, to jest jakiś cel tego. Jeżeli pokazuje mnie natomiast to diabeł, to on chce mnie czymś zgorszyć i odrzucić. I faktycznie Bóg mi pokazał drogę i tego samego lata na obóz przyjechała kobieta, która miała bardzo duże wpływy w Anglii. I to była kobieta, która była w połączeniach i ja mogłam powiedzieć jej, żeby ona sprawdziła te rzeczy, i czyli przekazać jej to, co ja dostałam. I pamiętam, jak Bóg mi to powiedział, ja najpierw wchodziłam i byłam taka, jak on mógł, to ja go słuchałam, jak on mógł, i po prostu jeszcze do nie, i w ogóle nie. I pamiętam, jak Duch Święty przyszedł do mnie, dotknął mojego ramienia i powiedział mi tak, jeśli nie przestaniesz, to ci już nic więcej nie powiem. Nie powiedziałem ci tego, żeby cię tym zgorszyć. Jeżeli będziesz się gorszyła tym, co słyszysz, to nie będziesz znajdowała moich rozwiązań. Okej, dobra, czyli test belki. Test oko za oko. Tak? Czyli test muszę dopełnić tego, żeby ci, którzy zrobili coś złego, cierpieli z tego powodu. I powiem wam tutaj tylko krótką rzecz. Pamiętam, jak spotkałam się z Gosią Rycharską i ona, jak zaczęli do nas przyjeżdżać z Ukrainy, wiesz, ja jestem mieszanką polsko-niemiecko-ukraińską i moi rodzice, znaczy moi pradziadkowie musieli uciekać z Ukrainy też. I jak zaczęli tutaj przyjeżdżać Ukraińcy, to przez to, czego ja się nasłuchałam, to chociaż od razu zakasałam rękawy i wzięłam się do roboty, to moje serce wcale się nie zakasało. Moje serce było takie. Trzeba ludzi ratować, ale dlaczego tych? Nie? I musiałam to serce z nim coś przepracować. I pamiętam, jak po prostu Gosia opowiadała o swoich rodzicach. I mówi tak. Moi rodzice mieszkają w mieszkaniu we Wrocławiu. Mają 3-pokojowe mieszkanie. I kiedy zaczęli jeździć uchodźcy, to oni stwierdzili, że oni nie będą z tym brali nic wspólnego. To są wierzący ludzie. Dlatego, że oni, kiedy po prostu zaczęła się rzeź wołyńska, to ich rodzice chyba z czwórką dzieci jechali jednym z ostatnich pociągów i widzieli te rzeczy, które tam się działy. Wiesz, i oni przyjechali do Wrocławia, wysiedli na dworcu i spotkał ich człowiek, który mieszkał we Wrocławiu w ziemiance ze swoją 5-osobową rodziną. I on ich wziął i powiedział, ja wam pomogę, będziecie ze mną mieszkać. I kiedy zaczęły się te rzeczy i w sercu jej rodziców był taki ból związany z tym, co tak naprawdę jej rodzina doświadczyła na Ukrainę. I ci rodzice zobaczyli tych ludzi na dworcu, to oddali swoje 2 pokoje z 3, których mieli i powiedzieli, my nie jesteśmy w stanie żyć więcej z tym bólem w sercu dotyczącej tej straty, bo my wiemy, co Polacy zrobili dla nas, kiedy my jako repatrianci tu przyjechaliśmy. I my nie chcemy powtórzyć tego, dlatego oddajemy nasze serce na zmianę. Więc Bóg w takich momentach wiele razy właśnie pokazuje nam, co jest w naszym sercu. Żeby to nasze serce czyli w tym momencie, kiedy diabeł chce nas zniszczyć, tak, mówiąc, ta zemsta musi się odbyć. To Bóg używa tego momentu do tego, żeby oczyścić nasze serce z czegoś, co tam głęboko jeszcze zalewa. Zalega. Okej. Okay. Test religijności, to już tak krótko. To jest test związany z bogatym młodzieńcem. Robimy wiele rzeczy dla Pana Boga i nam się wydaje, że one są sprawiedliwe. Diabeł jeszcze bardziej nas je wciąga. I wtedy nagle przychodzimy na jakieś takie spotkanie i pytamy się, Panie Jezu, jak to jest fajnie, jakie namaszczenie. Co ja mam zrobić, żeby to było moim udziałem? A Pan Jezus mówi, musisz się modlić do mnie, musisz mnie szukać, być ze mną. To wszystko robię. No teraz zostaw to wszystko, co masz. Wyjedź na misję. Tego nie zrobię. Tak? Czyli to jest też ten moment, w którym ktoś pokazuje nam nasze serce. Chyba powinnam to do testu Bożego zaliczyć. I w końcu ostatni test, test Judasza. I to jest dla mnie, test Judasza jest dla mnie, słuchajcie, testem moich planów. Judasz, który po prostu miał pomysł na to, jak przyspieszyć, tak on zdradził Jezusa. Słuchajcie, gdyby on naprawdę zrobił to dla pieniędzy, to ja już by go zdradził, to by naprawdę poszedł gdzieś z tymi pieniędzmi. Ale jak on go zdradził i okazało się, że nic się nie stało, czyli Jezus ani nie zaczął zwalczać Rzymu, ani nie, wiesz, wielka fala aniołów nie zalała ziemi w tym czasie, tak? Tylko Jezus dał się ukrzyżować, to Judasz poszedł i chciał oddać te pieniądze. A faryzeuszom powiedzieli, to są brudne pieniądze, my nie weźmiemy. I on poszedł i po prostu zabił się. Dla mnie to jest test, w którym my, diabeł wciąga nam, żebyśmy realizowali jakiś plan, który być może nawet wygląda na Boży, ale w nieboży sposób. I on notorycznie będzie nas ściągał. Idź tam, tam zacznij służyć. Bo jak tam będziesz służyć, to naprawdę cię docenią twoje przeznaczenie i powołanie. I my idziemy za tym. I nie widzimy, że to jest test, który wciągnął na diabeł. I mówi, a wiedziałem, że go da się stąd wyciągnąć. Wiedziałem, że po prostu nie będzie tutaj dłużej. Tak? I wtedy dzieją się rzeczy, które nie powinny się dziać. Kończąc to. Czyli jeżeli chcemy być człowiekiem wypróbowanym, to musimy rozumieć, że diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący i chce nas dosięgnąć, ale musimy rozumieć również, że Bóg testuje nasze serce, abyśmy byli wolni i mogli przejść przez te próby, które nieprzyjaciel, pułapki, które nieprzyjaciel nas wciąga, tak? Jeżeli chcemy przez nie przejść, jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, to być blisko Boga, być z Nim, tak? Bo wtedy będziemy przechodzić próby w Jego łasce, a nie w naszej własnej ściele, tak? I druga rzecz, która nam jest potrzebna, to potrzebujemy żyć życiem wiary. W Jego przebaczenie i w to, że przez jakikolwiek test przechodzimy, on jest zawsze na początku i na końcu. Że nawet jak nas nieprzyjaciel wciągnie, to on jest. On jest. I ostatnia rzecz, że potrzebujemy być zawsze gotowi do przebaczenia. Że testu nie zdaliśmy, tak? I komu wtedy trzeba przebaczyć? Sobie. Żebyśmy nie skończyli jak Judasz, tak? Ale również przebaczyć tym, znaczy przebaczenie w kierunku przebaczenia i przebaczenie w kierunku pokuty, czyli przyjąć przebaczenie dla siebie samego. Boże, wybacz, nie zdałem testu. Ja znam ludzi, którzy latami zdają ten sam test. Ja ich obserwuję, byli już u nas, są inni w kościele i jeszcze w innym kościele. Ja nie mówię, że to jest test kościoła. To jest test nienoszenia urazy w sercu. I nie są w stanie go przejść. Ale prawda jest taka, że jeżeli zaufamy Bożej łasce, to jesteśmy w stanie zmienić nasze życie i przejść je w Boży sposób. Dobra, skończyliśmy. Możecie wstać, kochani, na moment? Panie Boże, my dziękujemy Tobie, że Ty prowadzisz nas w swojej mocy i w swojej łasce. I dziękujemy Tobie, Tato, że przeprowadzasz nas przez to życie słodko-gorzkie. I dziękujemy, że w tym czasie możemy zauważać Twoją obecność, doświadczać Twojej obecności, doświadczać Twojej łaski i doświadczać tego, że Ty jesteś z nami. Ja dziękuję Tobie za Twoją dobroć, w której jesteś z nami. Ja dziękuję Tobie, że w tej dobroci przeprowadzasz nas przez to życie. I Ty wiesz, jakie zasadzki przygotował dla nas nieprzyjaciel. I Ty już nas na to przygotowujesz przed czasem, kiedy tylko Ciebie szukamy i z Tobą jesteśmy. Ja Ci dziękuję, że Ty nie jesteś zaskoczony testami, przez które chce nas przeciągnąć diabeł. I że Ty już masz rozwiązanie w tych testów. Tato, ja modlę się, aby Twój Duch Święty prowadził nas i otwierał nasze oczy, kiedy przechodzimy przez ten test. Ja proszę Cię, żebyśmy nie pogłębiali naszych niesnasek w naszych rodzinach, kłótni w naszych rodzinach, krzyków w naszych rodzinach, żebyśmy nie pogłębiali niesnasek w naszych pracach, żebyśmy nie dali kąkolowi rosnąć w naszym życiu, żebyśmy naprawdę dali Twojej łasce wyrwać ten kąkol w naszym życiu. Ale ja proszę Ciebie również o taką łaskę i objawienie Ciebie w tych testach, w których teraz jesteśmy, przez które przechodzimy. To ja modlę się o tych z nas, którzy przez te testy przechodzą, aby mogli dostrzec, tak jak ja w tej wizji, Twoją obecność. Aby mogli dostrzec to, że są niesieni przez Ciebie na rękach. Że to nie jest tak, że w tych testach są sami, ale że są niesieni przez Ciebie na rękach. Że Ty już masz plan wybawienia. Ja Ci dziękuję, że Ty pierwszy przeszedłeś test, aby nas przez nie przeprowadzić. Ja Ci dziękuję za Twoją łaskę zbawienia dla nas. Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Myślałam, że mam 8 godzin. Coś mi się pomyliło. Życzę Wam dobrej niedzieli, dobrego przejścia przez te miejsca, w których jesteście i takiego zaufania, że On ma moc wszystko dobrze uczynić w naszym życiu, bo jest naszym pasterzem. Dokładnie.